Wracam, drodzy bracia, drogie siostry, po długiej przerwie do cyklu kazań na temat Bożej mocy. Dlatego, że uważam, że jeżeli nie ma Bożej mocy w naszym życiu, to właściwie sama teoria niewiele daje. Żyjemy dzisiaj w takich czasach, że teoria mocno odbiega od praktyki i potrzebujemy dzisiaj przede wszystkim Bożej mocy. W tym życiu chrześcijańskim potrzebujemy Bożej mocy. I chciałbym dzisiaj przypomnieć nam Słowo Boże, które jest moim ulubionym słowem. Słowo, które jest zapisane w drugiej księdze królewskiej. Słowo, które mówi coś na temat Elizeusza. Ale chciałbym dzisiaj w tym słowie poruszyć nieco inne fragmenty, jak przynajmniej ostatnio, a bodajże chyba rok temu o tym mówiłem. Chciałbym dzisiaj zwrócić naszą uwagę na nieco inne aspekty tegoż fragmentu Bożego Słowa. Druga Księga Królewska, 6 rozdział, chcielibyśmy przeczytać od 14 wersetu, poniżej kilka wersetów. Wtedy wyprawił tam konnice i wozy wojenne i znaczny oddział wojska i ci, wyruszywszy nocą, otoczyli miasto. A gdy wczesnym rankiem sługa męża Bożego wstał i chciał wyjść, oto miasto otaczało wojsko, konnica, wozy wojenne. Rzekł więc jego sługa do niego: biada, panie mój, jak postąpimy? A on odpowiedział: nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz modlił się tymi słowy: panie, otwórz jego oczy, abym przejrzał. I otworzył pan oczy sługi i przejrzał, a oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. A gdy Aramejczycy ruszyli przeciwko niemu, Elizeusz modlił się do pana tymi słowy: dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Do tego miejsca nie chciałbym czytać dalej, bo chciałbym, abyśmy byli zachęceni do tego, abyśmy w swoich domach mogli przeczytać dalej fragment Bożego Słowa. Czytamy tutaj kilka słów na temat historii, abyśmy wiedzieli, gdzie jest umiejscowiona ta historia. Czytamy tutaj o królestwie aramejskim, czytamy tutaj o królu aramejskim oraz o królu izraelskim. I czytamy o tym, że te dwa narody ze sobą bojowały, te dwa narody właściwie toczyły ze sobą wojnę i właściwie chodziło królowi aramejskiemu, aby złapać króla izraelskiego. I zakładał on pułapki w odpowiednich miejscach, kiedy mniej więcej wiedział, gdzie będzie przychodził król izraelski i jego wojsko. Wysyłał tam wcześniej swoje wojsko aramejskie i oni zakładali tak zwaną pułapkę, aby złapać króla izraelskiego i wojsko, naród izraelski. I czytamy, że za każdym razem, kiedy król aramejski założył taką pułapkę, przygotował takie miejsce, to król izraelski skądś wiedział o tym i nigdy nie szedł tamtędy, tylko omijał to miejsce. I któregoś razu król aramejski zdenerwował się, wezwał wszystkich swoich dostojników, rządzących, generałów i mówi: słuchajcie, tak dalej być nie może, w naszym gronie jest zdrajca. W naszym gronie jest ktoś, kto po prostu, mówiąc współczesnym językiem, idzie do króla izraelskiego i kabluje jemu, w którym my miejscu ustawimy pułapkę. I chcę wam powiedzieć, że no, to jest tak dosyć podobnie jak w życiu naszym dzisiaj. Zawsze musi być winny, tak? Winnego trzeba znaleźć. Ale chcę wam powiedzieć, że ta historia nie jest aż tak bardzo współczesna, dlatego że Boże Słowo mówi, że jeden z dostojników staje i mówi: królu, nie ma zdrajcy wśród nas, ale jest w naszym przeciwnym obozie, a więc w obozie izraelskim, pewien wielki mąż. Mąż, który jest wypełniony mocą z Boga, mocą Ducha Świętego, mocą z góry, który słyszy twoje plany, zna twoje myśli, Słyszy, jak w swojej sypialni planujesz, w którym miejscu ustawić pułapkę i przestrzega zawsze króla izraelskiego. I wtedy czytamy, że król arameński zdenerwował się jeszcze bardziej, rozgniewał się jeszcze bardziej i mówi: słuchajcie, znajdźcie tego męża. Jak go znajdziecie, mi powiecie, gdzie on jest, ja wyślę tam ludzi, aby jego złapali. I Boże Słowo mówi, że odnaleźli Elizeusza w Dotanie, w takiej miejscowości, i donieśli królowi arameńskiemu i mówią: królu, znaleźliśmy go, on jest tam i tam. I odtąd zaczyna się ta historia, o której chciałbym parę słów też nam powiedzieć, abyśmy wiedzieli, jak ona dalej się toczyła i też o tym, czego może nie przeczytaliśmy jeszcze. Czytamy, że król arameński wysłał, aby złapać jednego człowieka, aby złapać Elizeusza, który nie był żołnierzem, który nie znał się na wojaczce, aby jego złapać, wysłał całą armię ludzi. On wysłał potężną armię ludzi. Boże Słowo mówi, że on wysłał konnicę, a więc jeźdźców na koniu, on wysłał wozy wojenne, i on wysłał tam całe oddziały wojska, aby pochwyciły jednego człowieka. Aby pochwyciły jednego człowieka. Czytamy, że Elizeusz nie był sam. Elizeusz miał sługę. To były takie czasy, że szanowany prorok miał kogoś, kto jemu pomagał, bo rolą proroka było klęczeć przed Bogiem i słuchać głosu. Rolą proroka nie było robienie czegokolwiek innego. A więc prorok miał sługę, który wykonywał wszystkie te rzeczy takie podrzędne dnia codziennego, które trzeba było wykonać. I czytamy, że ten sługa o poranku, co jest bardzo ważne, wyszedł na dwór, a król aramejski posłał swoje wojska w nocy. Posłał je w nocy. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że kiedy wyszedł, to zobaczył coś, czego do tej pory nie widział. Wiecie, on jeździł z Elizeuszem, on był jego sługą, a więc on widział wiele różnych rzeczy. On widział niejednokrotnie, jak Elizeusz czynił wielkie rzeczy w imieniu Boga. On widział, jak wielokrotnie Elizeusz przemawiał, przepowiadał pewne rzeczy w imieniu Boga. A więc nie był, że tak powiem, nowicjuszem. Niewiele rzeczy mogło go zaskoczyć. Ale czytamy, że kiedy wyszedł na dwór, kiedy zobaczył wojska, które otaczały ich, on był po prostu załamany. On pierwszy raz w życiu zobaczył tak wielką armię i czytamy, że kiedy wrócił do swojego pana, najprawdopodobniej mocno drzwi zamknął za sobą i mówi: słuchaj, Elizeusz, słuchaj, mój panie, co my teraz zrobimy? Jak my teraz postąpimy? I wiecie, najprawdopodobniej oczekiwał od Elizeusza szybkiego działania. Jakiego działania mógł oczekiwać sługa Elizeusza? Bo tu trzeba sobie bardzo jasno powiedzieć, jeszcze raz powtórzę, on niejednokrotnie widział, jaką mocą dysponuje Elizeusz. A więc czego mógł oczekiwać sługa, zadając pytanie, jak my teraz postąpimy? Wiecie, sługa Elizeusza był przestraszony, być może chciał powiedzieć: no panie, do tej pory to, co czyniłeś, to no miałeś moc, ale tym razem, wiesz co, to, co ja zobaczyłem, to nawet i ty ze swoją mocą tego nie dasz rady zrobić. Ale miał prawo oczekiwać, aby Elizeusz zadziałał, miał prawo oczekiwać tego, aby Elizeusz podniósł swoje ręce i poprosił Boga, aby ognista, nie wiem, lawa spadła z nieba i spaliła wszystkie wojska. Dlatego, że on widział niejednokrotnie swojego pana Elizeusza w akcji i wiedział, że to był mąż pełen mocy. Kilka słów na temat Elizeusza, o tym za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli, to nieco więcej chciałbym powiedzieć. Ale Elizeusz należał do grona bardzo elitarnej szkoły ludzi, którzy uczyli się, jak trwać przed Bogiem i słyszeć Jego głos. To była tak zwana szkoła wielkich proroków, którą prowadził jeszcze większy prorok Eliasz. I czytamy, że grupa tych ludzi, kiedy Eliasz był u końca swojego życia, bo tak chcę wam powiedzieć, że nawet jeżeli się jest wielkim prorokiem i ma się wielką moc, to też trzeba umrzeć. To też trzeba umrzeć. Nie uciekniemy od tego. Kiedy był u końca swojego życia, to czytamy, że jeden tylko uczeń z tej elitarnej grupy powiedział, a ja chcę mieć taką moc, jaką ty masz. I był tak mocno uparty w tym, że otrzymał wielką moc. O tym za tydzień, jeżeli Bóg pozwoli, a więc jak będziecie zainteresowani, to zapraszam. Widział swojego Pana niejednokrotnie w akcji. I wiecie, oczekiwał na działanie. Oczekiwał na to, co Elizeusz zrobi. Rzekł więc sługa do niego, biada, Panie mój, biada nam. To, co zobaczyłem dzisiaj swoimi oczami, to chcę ci powiedzieć, że my z tego nie wyjdziemy. Działaj, jak my postąpimy. Działaj. Ja myślę, że tu bardziej należałoby, bardziej chyba pasowałoby słowo, jak teraz postąpisz? Bo on mówi, jak my postąpimy. Ja nie wiem, co on chciał zrobić, ale sługa Elizeusza nie miał żadnej mocy. Mówi, jak my postąpimy. To tak mniej więcej jak kiedyś ja i pan woźny ustaliliśmy, tak? Ja i pan dyrektor ustaliliśmy. Woźny przychodził i tak mówił. To tak mniej więcej tutaj brzmi. A więc co Elizeusz mógł zrobić? I to, co Elizeusz odpowiedział, jest bardzo ciekawe, na to chcę zwrócić naszą uwagę. Nie bój się, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. I wiecie, to, co, czym dysponował Elizeusz? Elizeusz dysponował mocą, wiarą, wiedzą, świadomością, że dużo więcej jest z nimi, jak z jego wrogami. To, co jest bardzo interesujące w tym wersecie, to też to, że Elizeusz nie lekceważył zagrożenia. On nie mówił do sługi, tam sługo, czym ty się przejmujesz? Przecież my należymy do Boga, co to tam hucherko jakieś tam, daj spokój. Będzie wszystko dobrze. Nie martw się, chory jestem. A tam chory jesteś, nie martw się. Nie mam pieniędzy na życie. Tam nie masz pieniędzy na życie. Nie martw się. Bóg jest wielki. To nie było na takiej zasadzie. Nikt nie traktował tego w taki sposób. Elizeusz nie traktował tego w taki sposób. Elizeusz wręcz wprost mówi. Więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. A więc Elizeusz wyraźnie podkreśla, że wie, że oni tam są i wie, że stanowią zagrożenie. Nie lekceważy tego zagrożenia. Ale z drugiej strony mówi o tym, w co wierzy i mówi o tym, czego jest pewny. Ja myślę, że sługa w tym momencie i tak był zniecierpliwiony i tak sobie pewnie myślał, bo jak gdybym był na miejscu sługi, to bym pewnie mówił, dobra, nieważne już, kto jest z kim, gdzie, na co, po co, zrób coś. Zrób coś, bo zginiemy. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, że Elizeusz zaczyna robić to, co powinien robić. Wiecie, co Elizeusz zaczął robić? Zaczął się modlić. To, czego myślę, że często brakuje dzisiaj we współczesnym chrześcijańskim świecie. On nie narzekał, on nie próbował oceniać sytuację, on nie mówił do sługi, dobra, sługo, wiesz co, weź wyjdź, jak możesz, to weź tam policz, ile ich jest. Ja wtedy to przeliczę na swoją moc, podzielimy to, jakiś tam wzór matematyczny zastosujemy i zobaczymy, czy się uda. Nie, Elizeusz zaczął się modlić, a więc zaczął robić to, co powinniśmy za każdym razem robić, kiedy jest zagrożenie, ale o tym za chwilę. Jakbym mógł prosić o ciszę tam z tyłu, to by było fajnie. Dziękuję. I czytamy, drodzy bracia, drogie siostry, że Elizeusz zaczyna się modlić w bardzo dziwny sposób. Dziwny sposób dla sługi jego, bo sługa pewnie oczekiwał modlitwy, Boże, my jesteśmy w tarapatach, zabierz te tarapaty, nie wiem, zabierz te wojska, zniszcz je, wybij je, albo przenieś nas w sposób nadnaturalny, żebyśmy uszli z tym życiem. Ale żadnej takiej modlitwy czytamy, że nie było w tym momencie. Czytamy, że Elizeusz modli się takimi słowami: Panie, otwórz jego oczy, otwórz oczy mojego sługi, aby on przejrzał. Dziwna modlitwa. Ja myślę, że sługa był bardzo zaskoczony. Ale wiecie, co się stało? Boże Słowo mówi: i otworzył Pan oczy sługi i przejrzał. I wiecie, co wtedy zobaczył sługa, który przejrzał? A oto góra pełna była koni i wozów ognistych wokół Elizeusza. Sługa Elizeusza zobaczył to, co Elizeusz już dużo wcześniej wiedział, widział i był pewien. To jest niesamowite. To jest niesamowite, chcę wam powiedzieć. I co było dalej, drodzy bracia, drogie siostry? A dalej, gdy Aramejczycy ruszyli, bo to nie było tak, że on się pomodlił i nagle wszystko znikło. Nie, jeszcze raz chcę powtórzyć. Elizeusz doskonale zdawał sobie sprawę z zagrożenia i wiedział, że jest to zagrożenie. On nie próbował się oszukiwać. On nie próbował żyć, wiecie, jakimiś mrzonkami, tak jak często dzisiaj ludzie wierzący próbują pewne rzeczy sobie wmawiać na podstawie tego, że nic nie wiedzą. To tak nie funkcjonowało. On doskonale wiedział, że jest zagrożenie. I co? I czytamy, że kiedy oni ruszyli na nich, to wtedy Elizeusz po raz drugi zaczyna się modlić. I za drugim razem zaczyna się modlić tą modlitwą, którą bardzo często my oczekujemy jako pierwsza. Dotknij ten lud ślepotą. I dotknął ich ślepotą według słów Elizeusza. Krótko dokończę wam tą historię, żebyście byli zachęceni do przeczytania o szczegółach tej historii. Chcę wam powiedzieć, że dotknął Bóg ślepotą, wysłuchał modlitwę Elizeusza, dotknął ślepotą wojska aramejskie. Kiedy one weszły do miasta, zaczęły się pytać, to Elizeusz powiedział: nie, idźcie w tamtą i w tamtą stronę. I wysłał ich do obozu wojsk izraelskich, do Samarii wysłał ich. I kiedy przyszli, dotarli do samego centrum, gdzie był król Izraela, gdzie były wojska izraelskie, a więc wpadli dokładnie w zasadzkę, wtedy Bóg otworzył ich oczy. I wtedy wojska aramejskie zdały sobie sprawę z tego, że są w wielkich tarapatach. I król izraelski chciał po prostu zgładzić ich. Ale bał się Elizeusza i zapytał się go, mówi: słuchaj, czy możemy ich zgładzić, czy możemy ich zniszczyć? A wtedy Elizeusz powiedział: nie. Czy swoich niewolników, tych, którzy bierzesz do niewoli, zabijasz? Nie, daj im picie, daj im jedzenie, a później ich wypuść do domu. I tak król izraelski zrobił. I chcę wam powiedzieć, że kiedy żołnierze wrócili aramejscy do domu, do swojego króla, od tamtej pory skończyła się wojna pomiędzy Izraelem a Amerykanami. A więc zobaczcie, Bóg miał doskonale cały plan ułożony. Ale trzeba było do końca dotrwać, aby zobaczyć ten plan. Wracam do naszej historii, to kilka słów, co my dzisiaj możemy osiągnąć z tej historii. Dlaczego ta historia jest tak bliska mi, dlaczego jest tak bliska nam, ludziom wierzącym? Po pierwsze chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, że kiedy diabeł chce uderzyć w ciebie i we mnie, to on chce przede wszystkim ciebie przestraszyć. On chce zawsze nas przestraszyć. A kiedy diabeł chce nas przestraszyć, to używa wszystkich możliwych sposobów. On nigdy nie atakuje nas w jakiś jeden pojedynczy sposób, w mały sposób, ale robi to z całą swoją potęgą. W Bożym Słowie wiele przypadków moglibyśmy takich przeczytać. Dawid, pamiętacie historię Dawida, narodu izraelskiego i Goliata? Kiedy naród izraelski walczył z innymi wojskami, nie było żadnego problemu. Ale w pewnym momencie wśród narodów, wojsk obcych pojawia się człowiek, który jest dziwnych wzrostów, wielkich wzrostów. I nagle naród izraelski się boi. Tak? Szczepan, jeden zwykły człowiek. A pamiętacie, cały tłum, Boże Słowo mówi, że wyprowadził jego za miasto, aby go ukamienować. A więc, kiedy diabeł chce uderzyć w nas, to chcę wam powiedzieć, chcę przypomnieć nam, bo ja wierzę w to mocno, że kiedy przeanalizujecie swoje życie, to szybko wyłapiecie takie fakty. Diabeł uderza z całą swoją armią. on przygotowany ma atak i uderza całą swoją armią. Mało tego, król arameński uderzył, wysłał swoje wojsko, aby złapało Elizeusza, tego jednego człowieka, który nie był nawet żołnierzem, w nocy. Wiecie dlaczego? Aby go zaskoczyć. Aby on nie miał możliwości przygotowania się żadnego. I tak samo często jest w naszym życiu, że kiedy diabeł nas uderza, uderza w nas w najmniej oczekiwanej chwili. Wtedy, kiedy w ogóle się tego nie spodziewamy, wtedy, kiedy w ogóle na to nie liczymy, to wtedy nagle się okazuje, że jesteśmy oblężeni. W postaci różnych sytuacji. Kłopotów życiowych, tarapatów, małżeńskich, rodzinnych, problemów materialno-finansowych, zdrowotnych, chorobowych i tak dalej, i tak dalej. I wtedy sprawdza się przysłowie, że właściwie no, jak się wali, to się wali wszystko, tak? Albo jak to mówią, biednemu to piach w oczy, czy jakoś tam. Także diabeł uderza nas najczęściej znienacka i robi to z wielką mocą. Dlaczego? Czy rzeczywiście potrzeba tak wiele tarapatów, żeby nieraz złapać nas? Nie. Ale on chce przestraszyć nas, bo wie, że kiedy zasieje wątpliwość w twoim i w moim sercu, to mimo tego, że chodzisz z Bogiem, możesz utracić swoją wiarę. Elizeusz i sługa Elizeusza należeli do Boga. Sługa Elizeusza widział niejednokrotnie, chodził ze swoim Panem dzień w dzień, 24 na dobę i widział, jak wielką moc miał Elizeusz. Ale wystarczyła wielka armia ludzi, która stanęła wokół ich domu. Kiedy on zobaczył tą armię, to czytamy, że on się zląkł. Jak często w naszym życiu mieliśmy, drodzy bracia, drogi siostry, drodzy przyjaciele, takie przypadki, że niejednokrotnie byliśmy uzdrawiani przez Boga. Niejednokrotnie Bóg rozwiązywał nasze problemy i troski materialno-cielesne. Niejednokrotnie Bóg dotykał się naszych rodzin, mężów, żon, dzieci. Niejednokrotnie doświadczaliśmy cudów w swoim życiu, ale przyszedł taki moment, że nagle poddaliśmy się i powiedzieliśmy, no wiesz co, chyba nie ma wyjścia. Ja dalej nie wiem, jak to będzie. Jestem oblężony. Co my wtedy robimy, drodzy bracia, drogie siostry? Jak my się wtedy zachowujemy? Wiecie, my oczekujemy od Boga, aby on natychmiast rozprawił się z naszym problemem. Natychmiast. Ja nieraz jestem pełen podziwu, jak nieraz ludzie się modlą. Nie zdążył się jeszcze pomodlić i już zaczyna coś robić po swojemu. Nieraz pytam się, ale co ty robisz? Przecież dopiero się zaczęłeś modlić o to. No tak, ale Bóg nie zadziałał, muszę działać w taki sposób. No, niejednokrotnie jeszcze jest tak, że często ludzie mówią, że tak Bóg chce i to jest Boże prowadzenie. Powiem wam, że nieraz jestem załamany tym, jak widzę, jak ludzie próbują na swój sposób rozwiązać dany problem. Chcą, aby natychmiast Bóg rozwiązał ich problem. Jak jesteśmy chorzy, to modlimy się i mówimy, Boże, uzdrów mnie natychmiast, teraz, już. Jak mamy problem z mężem, z żoną, to mówimy, Boże, natychmiast zmień jego. Jak mamy problem z dziećmi, to mówimy, natychmiast je zmień. Jak mamy problem, nie wiem, finansowo-materialny, to mówi natychmiast prześlij mi czek. Natychmiast. Już. Szybko. I oczekujemy. Mamy prawo tego oczekiwać, bo znamy swojego Boga i wiemy, że On jest Bogiem mocnym. Tak mówi sam o sobie. Niejednokrotnie doświadczaliśmy tej mocy, a więc mamy prawo, sługa Elizeusza miał prawo również oczekiwać od Elizeusza wielkiego cudu. Ale usłyszał dziwne słowa, drodzy bracia, drogie siostry. Usłyszał bardzo dziwną modlitwę. Tak, Elizeusz zaczął się modlić. To, czego my w trudnych problemach, kiedy diabeł nas atakuje, kiedy oblega nasze życie, to, co powinniśmy przede wszystkim robić, to się modlić. To jest bardzo ważna rzecz. My najczęściej wtedy albo próbujemy snuć plany, jak my to po swojemu rozwiążemy, albo zaczynamy narzekać. To są dwie opcje, które psychologia mówi, że one zawsze idą w parze. Albo jedno, albo drugie. Albo narzekamy, biadolimy i mówimy, jak ja jestem poszkodowany, jak ja jestem teraz, ach, ach, ach. Umrę na grypę, taki chory. Albo w drugą stronę, no dobra, gdzie tu się udać, gdzie teraz najlepszy lekarz, gdzie najlepsze rozwiązanie, gdzie najlepszy psycholog, gdzie najlepszy, nie wiem, jakaś praca, pojadę najlepiej na Himalaje, tam będę sprzedawać kebab na Monteverestie i będę zarabiać, wtedy mi się polepszy. Źle jest, jeżeli jeszcze przypisujemy to wszystko Bogu. Bóg tak chciał, abym był tam, a tam. Bóg tak chciał, abym wyjechał tam, a tam. Bóg tak chciał, abym zrobił tak, a tak. Wczoraj, kiedy jechaliśmy na spotkanie małżeńskie, rozmawialiśmy też tak między innymi trochę w samochodzie o tym, że Bóg i diabeł mają czas. I wiecie, pewne błędy, które popełnimy za młodu, to one potrafią wyjść i po 40-50 latach. A więc uważajmy na to, co robimy. Ale wracając do wątku naszego, do naszego tematu, to, co powinniśmy robić, to się modlić. Elizeusz zaczął się modlić, ale Elizeusz zaczął się modlić w dziwny sposób. I tu jest pewna wskazówka dla nas, drodzy bracia, drogie siostry. Co widzisz, kiedy wokół ciebie diabeł zastawia pułapki? Co widzisz? Czy widzisz te pułapki? Czy widzisz też jeszcze coś więcej? Czy widzisz Boga, który stoi ponad tym wszystkim i jest mocniejszy i silniejszy? On nie każe bagatelizować tego. Bóg nie chce, abyś bagatelizował swojej choroby. Bóg nie chce, abyś bagatelizował swojego problemu materialno-cielesnego. Bóg nie chce, abyś bagatelizował swojego problemu z mężem, żoną, z dziećmi, wnukami i tak dalej. On tego nie chce. On nie chce, abyś, nie wiem, był dzisiaj takim luźnym chrześcijaninem. A co się martwisz? Bóg jest z tobą, jakoś to będzie. A później jakoś nie jest. Albo jest bardzo źle. Nie. On chce, abyś zdawał sobie z tego sprawę. On chce, abyś zdawał sobie z tego sprawę, że jest ktoś, komu zależy na tym, abyś był nieszczęśliwy. Bo Bóg nie chce, abyś był nieszczęśliwy. Przyprowadzono trędowatego kiedyś człowieka i on mówi, Boże, jeżeli Ty chcesz, to mnie możesz uzdrowić, oczyścić. Czy Bóg mu powiedział, nie chcę? Bóg mu powiedział, tak, ja chcę. Chcę, abyś był czysty, chcę, abyś był zdrowy. Bożym planem było to, kiedy stwarzał człowieka, kiedy stwarzał ziemię, abyś ty i ja był szczęśliwy. Ten plan się nie powiódł, ale później posłał Bóg swojego Syna Jednorodzonego, który umarł na krzyżu, abyś dzisiaj był Bożym wybrańcem. I Bóg nie chce, abyś był jak ten syn marnotrawny, który w świniach musiał brodzić, bo nie po to Bóg umierał za to. Nie po to Bóg umierał dzisiaj za ciebie i za mnie, abyś musiał być w swoich problemach, troskach i martwić się, jak to dalej teraz będzie. Tym kimś, kto jest zainteresowany takim losem, to jest diabeł. On chce, żebyś ty ciągle się martwił. On chce, żebyś ty ciągle, jak to się mówi, był zakłopotany. On chce, abyś ty ciągle czuł niepewność, czy mąż cię kocha, czy żona cię kocha, czy twoje dzieci sobie życie ułożą, czy nie, czy ta choroba to już rak, a czy może tylko i wyłącznie przedrak. On jest zainteresowany tym, żebyś ty ciągle myślał, ile to trzeba jeszcze zarobić pieniędzy, żeby mi starczyło. On jest ciągle tym zainteresowany, żebyś ty żył w zmartwieniu, w problemie i w kłopocie. Bo Bóg jest zainteresowany tym, abyś ty żył w pełni szczęścia. Jaka jest nasza postawa, drodzy bracia, drogie siostry? Przeczytam wam coś. Ja nie wiem, ile z was ma w swoich smartfonach, kiedyś mówiłem, komputerach dobrze jest mieć Biblię, drodzy bracia, drogie siostry. I tam codziennie przychodzi werset. Werset, który nas karmi, werset, który daje nam dobre rzeczy. To nie jest Facebook, który podsuwa nam mnóstwo brudów, plotek. To nie jest jakiś WhatsApp, gdzie możesz się dowiedzieć, kto z kim, dlaczego, po co i na co. Ale to jest coś, co podsuwa dobre Boże Słowo. Słowo, z którego można skorzystać, drodzy bracia, drogie siostry. I przedwczoraj takie słowo przyszło. Choćby figowe drzewo nie zakwitło i nie było urodzaju na winnicach, choćby i owoc oliwy pochyliłby się, choćby role nie przyniosły pożytku i z owczarni owce wybite były i nie byłoby bydła w oborach. Nie przypomina to tak czegoś nam nieraz? Choćbym nie miał z czego żyć, choćby moje małżeństwo było w rozsypce, choćbym chorował na 3 raki na raz. Wszakże ja w Panu weselić się będę, rozraduję się w Bogu zbawienia mego. Co widzimy, drodzy bracia, drogie siostry? Bycie przy Jezusie Chrystusie, bycie przy Bogu, bycie chrześcijaninem to za mało. Bycie sługą Elizeusza było za mało. Dlatego, że sługa Elizeusza nie widział tego, co widział Elizeusz. I bardzo często my dzisiaj, będąc chrześcijaninami, nawet z tymi zielonoświątkowymi, chcę wam powiedzieć, że nie widzimy tego, co powinniśmy widzieć, tego, co chce, aby Bóg nasz dał nam i abyśmy mogli zobaczyć w chwilach oblężenia, w chwilach tarapatów, w chwilach grozy i kłopotów. Wiecie, ta historia dalej, ona się fantastycznie skończyła. Bo Boże Słowo mówi, że kiedy Elizeusz pomodlił się o to, to nagle oczy sługi się otworzyły i wiecie, co się stało? On zobaczył dokładnie to samo, co widział Elizeusz. Sługa. Sługa. On dokładnie zobaczył to samo, co widział Elizeusz. Ty i ja możesz dokładnie zobaczyć to, co widzi twój Pan. Drodzy bracia, drogi siostry, to jest niesamowite. I wiecie, i wtedy dopiero po tym, kiedy sługa Elizeusza zobaczył ten problem, czytamy, że Elizeusz modlił się po raz wtóry i wtedy się dopiero modlił: Panie, usuń ten problem w taki czy w taki sposób. I czy widzicie różnicę, jaka często występuje w naszym życiu? Dochodzimy do pewnych spójnych momentów, tylko że kiedy zaczynamy się modlić, jeżeli się zaczynamy modlić, to zaczynamy się modlić nie o to: Boże, daj mi zobaczyć Twoją wielkość, daj mi zobaczyć Twoją potęgę. A później dopiero problem, w którym się znalazłem. Ale mówimy natychmiast: usuń ten problem. Wiecie, pytanie, czy Elizeusz nie mógł wyciągnąć swoje ręki i dokonać czegoś takiego? Ja już abstrahuję od całej tej historii, że tam był Boży plan, aby wojna pomiędzy wojskami, narodem aramejskim a izraelskim się skończyła, ale zostawmy to, załóżmy. Czy Elizeusz nie dysponował taką mocą, aby rzeczywiście ten problem rozwiązać natychmiast? Powiem wam, że kiedy czytam na temat Elizeusza, jestem przekonany, że on miał taką moc, że on mógł sobie poradzić z tym wojskiem błyskawicznie. On był tak wierny swojemu Bogu, że Bóg był w stanie każde jego słowo w tym momencie wysłuchać. Jakby powiedział: spuść ogień, spuściłby. Ale czy to dałoby rozwiązanie? Chcę wam powiedzieć, że to dałoby rozwiązanie tylko w tej jednej kwestii. A co by było, gdyby za tydzień ponownie sytuacja się taka wydarzyła i wokół sługi Elizeusza już by nie było Elizeusza, tylko sam sługa by był? Jak myślicie, co wtedy byłoby? Najprawdopodobniej nic by się nie wydarzyło. Najprawdopodobniej sługa by uciekł albo by padł łupem ludzi, którzy by go otoczyli. Dlaczego? Dlatego, że jego oczy ciągle widziały tylko to, co ziemskie jest. Ale Elizeusz dał lekcję. Lekcję, której myślę, że dzisiaj potrzebujemy, ja potrzebuję, każdy z nas dzisiaj tej lekcji potrzebuje. Nim zaczniesz modlić się o problemy i troski, w których się znalazłeś, w których być może diabeł cię zaatakował, a być może własne postępowanie do tego doprowadziło, to już jest inna kwestia, inny temat. To On chce nauczyć ciebie, abyś poza tym problemem widział moc i potęgę Boga. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli tego nie zauważymy, to jednorazowe cuda w naszym życiu niczego nie uczynią. Niczego nie uczynią. Wiecie, w Ewangelii Mateusza przyszli do Jezusa Chrystusa i mówią: my czyniliśmy cuda w Twoim imieniu. A Bóg mówi: ja was nie znam. Dlaczego? Dlatego, że Jednorazowe rzeczy nie wpływają na to, co my widzimy, drodzy bracia, drogie siostry. Ja lubię historię o królu Jehoszafacie. Kiedy on był w wielkim problemie, kiedy zgromadził cały naród to i zaczynali się modlić, to on zaczynał swoją modlitwę od wyznawania. Ja wiem, że Ty jesteś takim a takim Bogiem. Ja wiem, że Ty masz taką a taką moc. Ja widzę Twoją potęgę, Twoją moc, Twoje siły. Ja wiem, że Ty jesteś w stanie uczynić to i to. A dopiero później zaczynał się modlić o konkretny problem. Czy widzimy tą różnicę? Czy wiemy, gdzie bardzo często popełniamy błąd? Oczekujemy od Boga natychmiastowej reakcji. A Bóg chce, abyśmy zobaczyli w tej trudnej historii, w tej trudnej sytuacji, w której się znaleźliśmy, Jego moc i potęgę. Drodzy bracia, drogie siostry, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Wiecie, przykłady, które wspomniałem, może o nich się tylko oprę, bo nie chciałbym poruszać innych. Chociaż w Bożym Słowie są jeszcze inne przykłady. Całe wojsko izraelskie, kiedy patrzyło na Goliata, to widzieli wielkiego człowieka. Przyszedł Dawid, młody człowiek, który nie był w ogóle żołnierzem wtedy. Popatrzył i co, czy on nie widział Goliata? Boże Słowo mówi, że widział Goliata tak samo jak jego bracia i wszyscy wojownicy izraelscy. Ale Goliat widział, Dawid widział jeszcze coś. Widział Boga, który ratował jego już niejednokrotnie i wiedział, że Bóg jest większy mimo rozmiarów Goliata. Pamiętacie ich ostatnią rozmowę? Ty wyszedłeś do mnie z oszczepem, włócznią i tak dalej, a ja do ciebie w imieniu mojego Boga, który jest większy od ciebie. Szczepan, stało mnóstwo ludzi, tłum ludzi, czytamy, że stał wokół Szczepana, każdy trzymał w ręku cegłówkę. Czy tak wielu ludzi było potrzeba, żeby ubić Szczepana? Nie, chodziło o to, żeby jego przestraszyć, żeby jego złamać. Diabeł też, kiedy cię otacza różnymi problemami, troskami, kłopotami, chorobami, to po to, żeby ciebie złamać. Po to, żeby okraść ciebie z tej wiary, którą budujesz przez nieraz wiele miesięcy. Ale wiecie, co Szczepan oprócz tłumów jeszcze widział? Bo był napełniony Bożą mocą. On widział otwarte niebo i widział Jezusa, który tam siedział po prawicy. To jest niesamowite. Wiecie, patrzenie oczami cielesnymi i duchowymi i Szczepan, i sługa i Elizeusz byli w jednym miejscu. Jeden miał oczy i drugi miał oczy. Jeden widział i drugi widział. Różnica była jedna. Jeden widział cielesnymi oczami, drugi duchowymi. Wiecie, już kiedyś o tym mówiłem. Cielesnymi oczami jesteście w stanie zobaczyć tylko mnie. Nie jesteście w stanie zobaczyć, co jest już za tą ścianą. A ona jest tylko taka. Cielesnymi oczami jesteście w stanie zobaczyć tam, gdzie Milord siedzi, a za nim jest taka szyba, pół centymetra. Ta żółta. Nie jesteś w stanie już zobaczyć, co za nią jest. Jesteś ograniczony. Duchowymi oczami jesteś w stanie zobaczyć dużo więcej, aniżeli ludzie wokół ciebie widzą. I Bóg wybrał ciebie i mnie po to, abyś mógł widzieć więcej, jak ludzie, którzy nie wierzą w Boga. Dlatego tak cenną jest rzeczą, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy nieraz w tych trudnych chwilach, kiedy chce nas diabeł przestraszyć. Wiecie, jeszcze raz przeczytam, co jest tu napisane. Kiedy odpowiedział Elizeusz swojemu słudze, nie bój się. On doskonale wiedział, że chodziło o to, aby wzbudzić strach. Elizeusz dobrze o tym wiedział. Dobrze jest, kiedy my wiemy o tym też, że bardzo często diabeł chce wzbudzić w nas strach. Bo kiedy wzbudzi ten strach, to okradnie ci z całej wiary, którą masz. Pięściarze przed walką stoją zawsze i patrzą sobie w oczy. I wcale nie chodzi o to, żeby jeden drugiemu zobaczył, czy on ma kolor niebieski, czy piwny, czy czerwony, czy ma pomalowane, czy nie, czy ma ładne oczy, czy nie ma ładnych oczu. Wcale nie chodzi o to, żeby paparazzi fajne zdjęcia zrobili. Ale wiecie, dlaczego oni patrzą sobie w oczy? Bo chodzi o to, żeby zobaczyć chociaż ułamek, fragmencik strachu w oczach swojego przeciwnika. Jeżeli jeden u drugiego zobaczy fragment strachu, właściwie już ta walka jest przegrana. Bo są bardzo często, bardzo dobrze obydwoje przygotowani. A więc to, co decyduje, kto wygrywa, bardzo często strach. To, czy wygrasz w swoim życiu, to, czy uda ci się wyjść z choroby, z kłopotów, to, czy uda ci się wyjść z tarapatów małżeńsko-rodzinnych, to, czy uda ci się wyjść z problemów materialno-finansowych, chcę ci powiedzieć, że bardzo zależy od tego, czy w twoim życiu pozwolisz na strach, czy też twoje oczy ujrzą problem, ale ujrzą ponad problemem boską potęgę. Jak to jest możliwe? Tylko w jeden sposób, kiedy nabędziemy Bożej mocy, tej duchowej mocy od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Sama przynależność, samo chodzenie do kościoła, samo nawet powiem wam czytanie Biblii i modlitwa, one tylko was zbliżą do pewnego pułapu, natomiast nie dadzą wam możliwości, nie dadzą wam możliwości posłużenia się Bożą mocą. I tego nam życzę. Amen.